będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat zagrożona Europa, a w naszym studiu profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Witamy w naszym studiu.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich telewidzów Telewizji Trwam.
My jesteśmy w Europie jako Polska, ale pan w Parlamencie Europejskim, więc myślę, ten mandat jak najbardziej uprawnia do tego, byśmy dziś rozmawiali o zagrożonej Europie, tym bardziej, że rozmawiamy z człowiekiem, który jest europosłem, ale też historykiem z wykształcenia. Na początku naszej rozmowy pozwolę sobie sięgnąć do bardzo odległych czasów, przynajmniej do XVI wieku, początków reformacji, gdy dochodzi do rozbicia jedności z Rzymem, czyli jedności wyznawanej wiary. Potem mamy rewolucję francuską, która totalnie chce zerwać z tym, co religijne, z tym, co katolickie, chce świeckiego państwa i nagle okazuje się, że na początku XXI wieku to właśnie Francja jest miejscem konfliktu chrześcijańsko-muzułmańskiego, gdzie mamy do czynienia z jednością wiary już nie chrześcijańskiej, czyli brak jedności chrześcijan zamieszkujących Europę. Natomiast na terytorium Europy wkraczają ci, którzy są zjednoczeni wokół islamu i to jeszcze w wymiarze takim, nie boję się użyć tego sformułowania, no bardzo ekstremalnym, wręcz fanatycznym.
Europa niestety jest słaba. Nie tylko Unia Europejska, ale Europa pojmowana w sposób kontynentalny, ale wielu polityków postrzega Europę jako Unię Europejską, co nie jest tożsame. Jakkolwiek od ponad 11 lat Polska jest w strukturach Unii Europejskiej i starali się dotychczas politycy rządzących formacji przedstawiać się jako Europejczycy, zapominając jednak o korzeniach. Ojciec wychodzi tutaj od reformacji i od spraw historycznych i przechodzi do Francji, bo to jest ten punkt najbardziej w tej chwili zapalny po zamachach w Paryżu, a wcześniej przecież przypomnijmy ataku na redakcję pisma Charlie Hebdo. Francja stała się tym krajem frontowym, ale jednocześnie pobudza do refleksji, dlaczego to się tam dzieje, i autentycznie wielu i myślicieli, socjologów, historyków, ale i polityków sięga do historii i porównuje ze stanem obecnym. Widzi, że społeczeństwo francuskie się zmieniło, że też muzułmanie weszli tutaj na nasz kontynent w sposób dość łatwy i nie napotykając właściwie żadnych barier. Europa nie tylko jest słaba, ale moim zdaniem wielu polityków europejskich nie zdaje sobie sprawy z tej słabości i brnie w jakieś wymyślone przez siebie ideologie, że użyję tylko ostatniego, najmodniejszego ideologicznego słowa gender i wszystkiego z tym związanego. I powtarzałem już w wypowiedziach dla Radia Maryja, Telewizji Trwam, że ten stan Europy jest chory i powtórzę raz jeszcze, Europa jest słaba, ale można wyjść z tego stanu. Podstawą jest jednak postawienie diagnozy. Diagnozy, dlaczego Europa jest słaba i przede wszystkim stwierdzenia, że ona jest słaba. I tutaj zauważalny jest największy konflikt, nie tylko w instytucjach unijnych, takich jak Komisja Europejska, bądź państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale także Parlament Europejski, gdzie spotyka się 750 posłów z 28 krajów. Politycy z tych czołowych grup politycznych, największych, czyli EPP, Europejskiej Partii Ludowej, przecież to są chrześcijańscy demokraci, tak się nazywają. Unię Europejską, powtórzę to raz jeszcze, przecież zakładali chrześcijańscy demokraci. Alcide de Gasperi, Robert Schuman, de Gasperi, część z nich jest kandydatami na ołtarze. No i grupa socjalistyczna. Te osoby nie dostrzegają niebezpieczeństwa. One na każdy kryzys, a w tej chwili mamy kryzys związany z migracją, już niewielu set tysięcy, ale za chwilę milionów muzułmanów uważają, że na każdy tego typu kryzys potrzebne jest hasło, a właściwie jego wypełnienie treścią więcej Europy w Europie, tak? Więcej integracji. Skoro nas atakują, musimy się wewnętrznie integrować. Ale te hasła pięknie się wypowiada w szklanym, wygodnym budynku Parlamentu Europejskiego, a życie na ulicy toczy się obok i jest ono całkiem odmienne od tych diagnoz stawianych niestety w naszym parlamencie. Podczas gdy nie dostrzega się problemu konfliktu cywilizacyjnego czy religijnego, o którym mówi ojciec, to na ulicach Strasburga czy Brukseli wygląda to całkiem inaczej. Ludzie się po prostu boją, zamyka się linię metra, kontroluje się wchodzące osoby już nie tylko do Parlamentu Europejskiego, ale także do katedry w Strasburgu, słynnej katedry gotyckiej w Strasburgu, a także do supermarketów, gdzie ludzie są przeszukiwani, badani odpowiednimi urządzeniami wykrywania metalu i tak dalej, i tak dalej. W tym tygodniu odbyła się sesja główna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie tematem wiodącym było właśnie bezpieczeństwo Europy, rozumianej jako bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Były dwie debaty, także na temat terroryzmu bądź pozyskiwania osób z Unii Europejskiej do organizacji terrorystycznych, konkretnie ISIS, czyli Państwa Islamskiego. I okazuje się, w nawiązaniu do tego, co ojciec na początku powiedział, że bardzo wielu obywateli Unii Europejskiej zasila szeregi właśnie tych bojowników Państwa Islamskiego i nie dotyczy to wyłącznie mężczyzn, ale także kobiet. W związku z tym był stosowny dokument omawiany w Parlamencie Europejskim na ten temat. Ale powiadam raz jeszcze, jednak nie ma zgody co do diagnozy. Główni politycy Unii Europejskiej, że przywołam chociażby szefa frakcji chadeckiej, pana Webera, Niemca, Chadeka, który stwierdził, że nie możemy utożsamiać terrorystów z uchodźcami czy migrantami, bo w tej chwili tak te osoby się nazywa, i stwierdza on, że oni są ofiarą tychże terrorystów. I niestety stała się to oficjalne, to twierdzenie stało się oficjalną wykładnią tego, co stało się ostatnio we Francji, o której ojciec wspomniał, ale także i w Europie, bo mówimy także o Belgii. Przecież Belgia jest też na skraju praktycznie stanu wyjątkowego. Opanowywane, odgradzane są dzielnice. Ludziom się mówi, aby otwierali okna. Poszukuje się terrorystów. No jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, to podejrzewam, że nie wzmocni to Europy, a będzie ewokowało podziały. Bo dla kontrastu podam, że premier Węgier, Viktor Orban, inaczej spogląda na tę kwestię. Mówi, że praktycznie każdy terrorysta to imigrant. Tylko trzeba patrzeć i rozeznać, w jakim okresie do Europy przybył. W związku z tym podział uchodźców czy podział migrantów de facto, o których tu mówimy, a według organizacji Frontex monitorującej granice Unii Europejskiej, tylko w ciągu tego roku przybyło tutaj do Unii około 1 200 000 nielegalnych migrantów, wśród których oczywiście jest grupa uchodźców, ale oni byli nierejestrowani w sposób prawidłowy i znaleźli się na terenie Unii Europejskiej. I Viktor Orban twierdzi, że przyjęcie mechanizmu automatycznego rozdzielania tychże migrantów do wszystkich krajów Unii Europejskiej będzie powodowało jednoczesne rozdzielanie niebezpieczeństwa, w domyśle terrorystycznego, no ale jednocześnie będzie to osłabiało Unię Europejską, czy też Europę, jak kto woli to nazwać. I rysuje się wśród krajów Unii Europejskiej podział na te, które uważają, tak jak pan Weber, czy pani kanclerz Niemiec Angela Merkel, że to właśnie uchodźcy są celem ataku czy ofiarami terrorystów, i są przywódcy krajów, którzy uważają, że każdy terrorysta jest migrantem. Wobec tego, jeśli nie mamy dobrze postawionej diagnozy, to jak leczyć ten stan, można określić, przynajmniej zapalny?
Gdy rozmawiamy o zagrożonej Europie, rozmawiamy w kontekście relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, to musimy powiedzieć, jednoznacznie, że ten konflikt nie jest wywoływany przez stronę chrześcijańską, jak również ci, którzy szukają azylu i schronienia, a są chrześcijanami z miejsc zagrożonych, to oni nie wywołują jakiegoś wielkiego zagrożenia. I tutaj raczej nie możemy o nich mówić, że są to terroryści. Przynajmniej takie jest moje spojrzenie na ten temat i nie słyszymy o doniesieniach, żeby chrześcijanie, którzy są prześladowani na terenach muzułmańskich, zwłaszcza w Syrii, byli zagrożeniem dla bezpieczeństwa tutaj europejskiego, żeby oni nieśli na swoich sztandarach walkę z cywilizacją zachodnią, cywilizacją europejską.
To prawda, dlatego też wielu polityków europejskich domaga się rozróżnienia uchodźców czy też migrantów, chrześcijan od niechrześcijan. I nie tak dawno w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zorganizowałem spotkanie z europosłami, na przykład z Niemiec, bliskim współpracownikiem pani kanclerz Angeli Merkel, który w Parlamencie Europejskim jest ponad 20 lat, a także z jednym europosłem z Holandii. I europoseł z Holandii domagał się, aby w trakcie podziału tych uchodźców, migrantów, brać pod uwagę ich wyznanie i stwierdził, że rząd holenderski chciałby przyjąć prawdziwych uchodźców i to chrześcijan i chciałby mieć wpływ na to, komu tak naprawdę pomaga. Natomiast przyjęcie osób, które są innego wyznania, a jeszcze istnieje podejrzenie, że ich celem są akcje ekstremistyczne, należy odsyłać do miejsca ich pochodzenia. Ale to jest niestety bardzo trudne, bo już teraz politycy unijni godzą się na to, że trzeba stworzyć tak zwane hotspoty, rejestrować migrantów, a tych, którzy nie zostaną zakwalifikowani czy zweryfikowani pozytywnie, należy odsyłać z powrotem. Z tym, że tak jak powiedziałem, przybyło do nas 1 200 000 migrantów, a dotychczas rozdzielono wśród innych krajów około 150 osób, czyli 3 autokary ludzi. To nie funkcjonuje. Jeszcze wracając do kwestii chrześcijan. Otóż przecież kiedy płynęły pierwsze statki kutry do Europy z Syrii bądź innych krajów tego obszaru, to dowiadywaliśmy się, że w momencie zagrożenia, gdy łódka miała się przewrócić, chrześcijanie modlili się do Pana Boga i wówczas byli straszeni przez muzułmanów, a gdy nie przestawali się modlić, byli nawet wyrzucani do wody. Sam ten przykład pokazuje, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. I sądzę, że naiwnością niektórych unijnych polityków jest mniemanie, że osoby te, nawet jeśli uciekają, choć uważam nie tylko ja, że większość z nich to są migranci, którzy chcą polepszyć sobie byt, ale osoby, które do Europy przybywają, tak naprawdę nie będą wdzięczne decydentom Unii Europejskiej za to, że ich się przyjmuje, ale ich stosunek do naszej organizacji, naszych krajów jest roszczeniowy. Pokazuje to wiele przykładów, kiedy tacy uchodźcy bądź migranci otrzymują mieszkanie 60-70-metrowe i w związku z tym, że mają trójkę dzieci, protestują, że są to złe warunki, wyrzucają podarowaną żywność na ulicę, protestują przed komisariatami policji. To są przykłady nieodosobnione. No i oczywiście wraz z przybyciem tak wielkiej rzeszy ludzi odrębnej od nas kulturowo, trzeba spodziewać się wielu problemów, aż do takich, które obserwowaliśmy w Paryżu, no bo przecież to w mediach mogliśmy zobaczyć i przeczytać, że jeden z tych terrorystów, który zginął w Paryżu, posługiwał się dokumentami uchodźcy syryjskiego i był rejestrowany w tak zwanych hotspotach, czyli miejscach, przez które przechodził i przybywał. I były tam dane telemetryczne. Oczywiście były informacje, że to są dokumenty podrobione, niemniej fakt jest faktem. możliwość posługiwania się tego typu dokumentami i szefowie służb specjalnych, bądź niektórzy byli szefowie służb specjalnych jak Wielkiej Brytanii czy Izraela, ostrzegali, że w gronie tak dużej liczby osób z pewnością znajdą się terroryści, a także nawet jeśli nie są to terroryści, to stanowią bardzo łatwy dla nich łup i są już zagospodarowywani na gruncie również religijnym.
Zagrożona Europa, temat naszych rozmów, profesor Mirosław Piotrowski, europoseł. Ojciec Święty Franciszek, który przebywa teraz w Ugandzie, wcześniej był w Kenii, przed nim wizyta w Republice Środkowoafrykańskiej, już od dłuższego czasu mówi, że mamy do czynienia z wojną fragmentaryczną, wojną, która rozgrywa się w wielu miejscach, ale pytanie moje zmierza do tego, czy możemy już mówić o wojnie, która rozgrywa się na terytorium europejskim przez zagrożenie to terrorystyczne poprzez ten zamach, który miał miejsce 13 listopada. I tutaj rozszerzę to pytanie o taki kontekst, a mianowicie gdy dochodzi do starcia dwóch sił, tutaj atakującej muzułmańskiej, która atakuje chrześcijan i cywilizację europejską, to strategzy chyba teraz biją się, na jakim polu rozegramy tę wojnę. Czy na polu europejskim, i 13 listopada mógł być takim momentem i taką próbą sił, żeby ta wojna była rozegrana na terytorium europejskim. I chyba dobrze to zrozumiał prezydent Francji, który stwarza Unię walczących przeciwko państwu islamskiemu, szukając kontaktu zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Rosją. Czy o takiej wojnie już możemy mówić?
No z pewnością sygnały, symptomy tego, że toczy się walka na terenie Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej, jest aż nadto dużo. Doświadczył tego prezydent Francji, wspomniany przez ojca, notabene przecież w trakcie zamachów w Paryżu. Przebywał on w jednym z miejsc, czyli na stadionie. Gdyby powiodło się terrorystom, niewykluczone, że również jego dosięgłyby odpryski eksplodowanych i przyniesionych ładunków wybuchowych. Więc jednocześnie był on osobiście zagrożony. I to jest bardzo ważna kwestia, o którą pyta ojciec, i jest to postulat właściwie do rozstrzygnięcia. Jeśli zdecydujemy, jeśli zdiagnozujemy, że jesteśmy w przededniu wojny albo walka już trwa, to pytanie jest, na jakim polu ją stoczymy. I w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w minionym tygodniu debatowano również nad tą kwestią i zagorzały zwolennik Unii Europejskiej, szef frakcji liberałów Guy Verhofstadt, były premier Belgii, stwierdził, że musimy ją rozegrać na terenie całej Unii Europejskiej. Czyli jedynym panaceum na terroryzm i te zagrożenia, o których mówimy, jest po pierwsze zacieśnienie wewnętrznej współpracy, więcej Europy w Europie, zacieśnienie pracy Frontexu, ale co bardzo niebezpieczne, postulował, aby stworzyć ogólnoeuropejską agencję wywiadowczą, no a także powrócił do kwestii europejskiej prokuratury. Jest to niezwykle niebezpieczne, jak uważam, i nie tylko ja, dla rozwoju sytuacji na kontynencie europejskim i w Unii Europejskiej stworzenie tego typu służb. Po pierwsze, ich nie ma, po drugie, ich funkcjonowanie będzie bardzo problematyczne. Wobec tego, jeśli w tym kierunku pójdą przywódcy państw członkowskich, to obawiam się, że tę bitwę czy w perspektywie wojnę przegramy. Ale ojciec wspomniał, że François Hollande widzi ten problem szerzej i zwraca się również do Rosji, czyli on życzyłby sobie konkretnych działań, takich namacalnych. Ergo skupia się na obronie własnego państwa, poszczególnych państw członkowskich i włączenia ich do frontu walki z terroryzmem. I uważam, że bardzo słusznie i szybko odpowiedział minister obrony narodowej Polski, pan Antoni Macierewicz, który natychmiast, jeśli nie pierwszy, tylko jeden z pierwszych, zdeklarował, że Polska przyjdzie z pomocą i chce się aktywnie włączyć do tej walki, wzmacniając prezydenta Francji. I myślę, że to jest dobra droga, czyli postawienie na suwerenne państwa członkowskie, wymianę informacji, czego domagają się niemal wszyscy. także kontrowersyjnej wymiany informacji dotyczącej podróżnych, zwłaszcza podróżujących samolotami. Ale wypowiedzi wspomnianego polityka belgijskiego Guy Verhofstadta zauważyłem pewną nieścisłość, jeśli nie brak logiki. On zwrócił uwagę na fakt, że jeden z tych terrorystów, który brał udział w zamachach w Paryżu, był skontrolowany we Francji i został przepuszczony, a był on znany policji belgijskiej i z tego wywodzi wniosek, że gdyby była wspólna prokuratura europejska i gdyby był wspólny wywiad europejski, to taka sytuacja nie miałaby miejsca, on by został pochwycony. Tylko sądzę, że pomija jeden fakt, że to, że dana osoba jest znana policji belgijskiej, nie oznacza, że jest przez nią zatrzymywana, bo ona była znana i zatrzymywana wielokrotnie. I to, że jest odnotowana w aktach belgijskich, nie spowodowałoby automatycznie, że zatrzymano by ją na terenie Francji. Także tutaj potrzebne są bardziej zdecydowane kroki wywiadowcze i oczywiście współpraca wywiadowcza i podejście na realnie, w sposób realny do problemu. A niestety, jak słucham wielu polityków Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, to obawiam się, że są oni w większości oderwani od rzeczywistości. Jakkolwiek widać pierwsze symptomy, na przykład pani Mogherini, wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych Unii Europejskiej, już nie mówiła w tym tygodniu w swoim przemówieniu o uchodźcach, a mówiła częściej czy zdecydowanie częściej o migrantach i imigrantach. Czyli zmienia się ten język, czyli zbliżają się ci politycy do diagnozy, że nie można każdego, kto nazwie siebie samym uchodźcą, traktować jako uchodźcę, dać mu przywileje i wpuścić do Europy. Ale jeszcze jedna, moim zdaniem, bardzo ważna uwaga, która umknęła komentatorom, bądź rzadko jest powtarzana. Z kwestią napływu tak dużej liczby migrantów do Europy mamy do czynienia z górą pół roku. I pragnę przypomnieć, co czyniłem też w felietonach w telewizji Trwam, że Donald Tusk już w połowie maja na zjeździe Solidarności w Gdańsku ujawnił, że Unia Europejska szykuje się w ciągu 20 lat do przyjęcia kilkudziesięciu milionów migrantów. Mówił o migrantach, nie uchodźcach. I że mają plan ich zagospodarowania. I to było bardzo niebezpieczne. To oznaczało, że Rada Europejska, którą reprezentuje pan Donald Tusk, a także Komisja Europejska, bo Jean-Claude Juncker u nas w Parlamencie Europejskim, odpierając zarzut, że pana Tuska u nas nie ma i skargi europosłów, powiedział, że on jest w stałym kontakcie z przewodniczącym Rady i mają uzgodnione stanowisko. To znaczy, że wcześniej, już na początku roku, w pierwszej połowie tego roku, zgodzono się na napływ tak wielkiej rzeszy ludzi na nasz kontynent, skoro mówił to i nawet wydrukowała to jedna z gazet. A to oznacza, że proces, który obserwujemy, ma charakter planowy, a jeśli nie do końca zorganizowany, no to akceptowalny wcześniej przez przywódców Unii Europejskiej. I Unia Europejska w tej chwili znalazła się, moim zdaniem, w chaosie ze względu na dość specyficzną i niezdecydowaną postawę pani kanclerz Merkel. Bo proszę przypomnieć sobie, że gdy uchodźcy i w większości migranci szturmowali granice Węgier, Viktor Orban, premier, nie chciał ich wpuścić. I wtedy pani kanclerz zarządziła otwarcie granic bez kontroli i wypowiedziała słowa odczytane jako zaproszenie dla wszystkich na całym świecie. Taki poszedł przekaz. Komu źle się powodzi na całym świecie, zapraszamy ich do Europy, ergo do Niemiec. Później dyplomaci niemieccy próbowali prostować tę wypowiedź, ale to niewiele dało. I kiedy pani kanclerz Niemiec zaprosiła ich do swojego kraju i zderzyła się z twardą rzeczywistością, nagle wprowadziła kontrolę na granicach, czyli zamknęła granice Niemiec, by później znowu je otworzyć. I w chwili obecnej, kiedy mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem, kiedy przedstawiciele takich krajów jak Holandii czy Danii nie chcą już przyjmować, wycofali się z obietnicy przyjęcia określonej liczby uchodźców, a z Holandii dochodzą głosy, że trzeba zredukować strefę Schengen do minimum, czyli do tych krajów praktycznie, które tę strefę Schengen tworzyły, czyli Benelux, Niemcy. O Francji się nie mówi, bo jest stan wyjątkowy, ale w perspektywie Francja. Pani kanclerz Niemiec Angela Merkel milczy, więc jej polityka jest chwiejna. O ile na początku, powtarzam, założono, bo nie sądzę, że Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, sam konstruuje pewne plany, ale muszą być one uzgadniane z panią kanclerz, to o tyle w tej chwili no, ta propozycja się zachwiała. Jeszcze do tego doszły głosy, że znany finansista i filantrop George Soros, który z pochodzenia jest Węgrem i ma stanowisko odmienne do rządu węgierskiego, wspiera napływ migrantów. W mediach zagranicznych podaje się, że to jego fundacje mają wydawać, wspierać finansowo przewodniki dla migrantów przybywających do Europy, pokazywać, jak tu jest pięknie, zapraszać. I rzeczona osoba sama zabrała głos na jednym z portali, kreśląc 6-punktowy program, w którym domaga się, jak czytałem, 20 miliardów rocznie na migrantów. Konkretnie jest to podzielone. A Viktor Orban zarzuca tym działaniom, zwłaszcza swojego przeciwnika i konkurenta, z którym toczy werbalny bój, że czyni to dlatego, aby osłabić państwa narodowe. I to jest pytanie, czy cała ta sytuacja, te scenariusze, o których mówimy, te wypowiedzi polityków, które przywołujemy, nie służą temu, aby osłabić państwa narodowe w Europie. Jak się osłabi państwa narodowe, to co to znaczy? Spoiwem narodu, na przykład polskiego, jest katolicyzm, chrześcijaństwo. Wówczas pękają wszystkie szwy, wszelkie więzy.
Pytanie, które rodzi się o miejsce Polski i też miejsce tych państw, które umacniają swój taki narodowy charakter w Europie. Ale zanim to pytanie, to do niedawna wydawało się, że kanclerz Niemiec Angela Merkel i Hollande, prezydent Francji, chodzą niemalże pod rękę. A teraz wydaje się, jakoby te dwa państwa miały zupełnie inną politykę, jeżeli chodzi o stan Europy i sytuację w Europie. Na pewno prezydent Francji chce prowadzić ostrą walkę z państwem islamskim, natomiast Angela Merkel wciąż i nieustannie otwarta na migrantów i tych, którzy przychodzą do Europy. Przecież do niedawna wydawało się, że jest jedna linia między Niemcami a Francją, a teraz widzimy rozbieżność tych linii. Co takiego się stało?
Sądzę, że twarda rzeczywistość sprowadziła na ziemię prezydenta Francji, o czym przed chwilą mówiliśmy, ale także sądzę, że twarda rzeczywistość sprowadza na ziemię panią kanclerz Angelę Merkel. Bodajże przedwczoraj słyszałem wywiad w telewizji niemieckiej pani Ursuli von der Leyen, ministra obrony narodowej Niemiec, w kontekście dyskusji zaangażowania się niemieckich sił zbrojnych w Syrii. Czyli rozmowy, jak sądzę, na linii pani kanclerz Merkel, prezydent Hollande trwają i niewykluczone, że dojdą oni do porozumienia. Natomiast pani kanclerz Merkel zderza się także z rzeczywistością twardą, polityczną w swoim kraju. Otóż jej decyzja...
Mówi się, że może stracić swoją pozycję i traci ją.
Tak, pani kanclerz Merkel traci jako osoba, choć nadal utrzymuje się na wysokim poziomie poparcia społecznego, jeśli można tak to sformułować, natomiast traci, zdecydowanie traci, bo straciła przynajmniej kilkanaście procent poparcia, ale w dół spadają też akcje jej rodzimej partii, na której czele stoi Christlich Demokratische Union, czyli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, i partia z dnia na dzień traci. A zyskują formacje polityczne konkurujące z tą partią, na przykład Alternatywa dla Niemiec, Alternative für Deutschland. Ja mam znajomych europosłów właśnie z tej formacji, którzy zacierają ręce, bo co dwa tygodnie ich pytam, jak tam sytuacja ich partii. Oni praktycznie nic nie robiąc, tylko krytykując Merkel, idą w górę. To mówi, to mamy 4%, za 2 tygodnie mieli 6%, potem 7%, 2 tygodnie temu mi mówił, że ma już 10%, no tylko patrzeć, jak będzie 15%, praktycznie z niewielkiej formacji, która uzyskała niezły wynik do Parlamentu Europejskiego, ale w wyborach krajowych nie prześlizgnęła się przez próg wyborczy. Więc, a w dodatku pani kanclerz Niemiec mierzy się z buntem w szeregach własnej frakcji. Niemieccy europosłowie, gdy ona przemawiała w Parlamencie Europejskim razem z prezydentem Hollandem i pokazywała swoją jedność wówczas bez tego pięknięcia, o którym mówi obecnie ojciec, ale to spowodowało wydarzenia w Paryżu. Pokazywał mi niemiecki europoseł, jak ona przemawiała i klaskali. Pani kanclerz mówi, zobacz, posłowie CDU nie klaszczą, nie wstają, oni to kontestują. A w kraju na posiedzeniach klubu, łącznie z partią CSU, która jest siostrzaną formacją polityczną bawarską partii kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wyraźnie formułują zdania, mówiąc, że to nie jest twój kraj, po co tyle osób tutaj do nas wpuszczać. I też kontrofensywę podjął szef partii CSU i jednocześnie premier Bawarii Seehofer, który nie zgadza się z panią kanclerz Niemiec Angelą Merkel i jawnie wspiera Viktora Orbana, mówi wyraźnie, że to Viktor Orban broni granic Niemiec w tej chwili. W związku z tym za chwilę pani kanclerz może znaleźć się w potrzasku. Z jednej strony, jeśli nie podejmie decyzji takich konkretnych w sprawie walki z terroryzmem, może dojść do pęknięcia, o którym mówi tutaj ojciec, na linii Niemcy-Francja, a przecież to jest ten motor napędzający Unię Europejską. Jeśli rozejdą się te dwa państwa, to naprawdę powstanie wielki znak zapytania co do funkcjonowania tej formacji. No a z drugiej strony opinia publiczna w kraju, bo my rozmawiamy o tym w studiu. Osoby nas oglądające pewnie wcześniej śledziły i w telewizji, i w internecie sytuację, ale niewiele jest tych, którzy na miejscu jej doświadczyli, którzy byli w tych obozach internowania. Ja rozmawiałem z księżmi, którzy posługują w trakcie wakacji albo też przez pół roku posługiwali w takich ośrodkach dla uchodźców. To naprawdę trudno dobrać słowa na trudność, jaką sprawiają te osoby w życiu codziennym ze względu na inny aspekt kulturowy, religijny, no ale także kulturę osobistą. I teraz jeśli Niemcy się z tym zderzają na ulicy, no to powstaje bunt i te partie rosną w siłę. I jeszcze ostatnie zdanie, nie dotyczy to tylko Niemiec, ale także Francji. Dlatego też François Hollande musiał podjąć te działania, gdyż w siłę rośnie Front Narodowy na czele z panią Marine Le Pen, którą mamy w Parlamencie Europejskim i naprawdę poparcie dla niej rośnie na tyle, że zaniepokoili się politycy unijni i chcą ją, że tak użyję stwierdzenia, stłamsić na płaszczyźnie europejskiej. No, wszczynają różnego rodzaju postępowania co do nieprawidłowości i jak wszczeli jeden proces prześwietlania współpracowników europosłów. Jak poinformował mnie jeden z kwestorów, okazało się, że zarzuty i nazwiska ujawnionych europosłów to 100% to posłowie Frontu Narodowego, tylko i wyłącznie. No to rodzi podejrzenia, że te kontrole są ukierunkowane pod kątem właśnie przedstawienia opinii publicznej we Francji, że ci reprezentanci źle sprawują swój mandat, także pod kątem technicznym. Ale to jest tylko jeden aspekt sprawy pokazujący, jak wielkim zagrożeniem jest Front Narodowy, który od dawna formułował tezy przedstawiane w niektórych liberalnych polskich mediach jako rasistowskie czy ksenofobiczne, ale w zderzeniu, powiadam raz jeszcze, z rzeczywistością na ulicach Francji, no to ludzie chcą oddać jednak swój głos i władzę na osoby, które zapewnią im bezpieczeństwo, bo raz jeszcze przywołam polityka nie z mojej bajki, czyli liberała Guy Verhofstadta, który powiedział w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim, jeśli na szali mam położyć swoją suwerenność i bezpieczeństwo, wybieram bezpieczeństwo.
Profesor Mirosław Piotrowski, europoseł Zagrożona Europa. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu, do Państwa spostrzeżeń, Państwa pytań, można te spostrzeżenia skonfrontować z naszym gościem, a telefon do studia 56 657 0011 lub 657 0012 dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i kontakt przez komunikator Skype kontakt.tv trwa. A zatem zapraszamy Państwa do kontaktu razem z nami, do udziału w tych rozmowach niedokończonych. Zagrożona Europa. Dużo mówiliśmy o tym kontekście czy konflikcie, który narasta chrześcijańsko-muzułmańskim. Jakie jeszcze zagrożenia dla Europy Pan dostrzega, albo jakie zagrożenia wynikają z tego, co dzieje się obecnie?
Tych zagrożeń jest wiele. Oczywiście kwestia migrantów wywołała temat wielu zagrożeń, które w kontekście tegoż się tlą. Ja tylko jeszcze dodam, aby to tak nie zabrzmiało groźnie, że w Europie w tej chwili oprócz tych zamachów drastycznych, gdzie giną ludzie, toczy się normalne życie, ale kiedy się idzie na ulicę i patrzy na tych muzułmanów, którzy nie walczą, ale jednocześnie mają inną kulturę, mają więcej żon. Na przykład, jeśli przyjeżdża muzułmanin, ma 3 albo 4 żony. Z każdą z tych żon ma 3, 4, czasem 5 dzieci. To daje nam za parę ładnych lat, niektórzy je chwalą, że mają 15 czy 20 dzieci. Natomiast normalna rodzina belgijska jest albo bezdzietna, albo ma 1 dziecko. 2 to już maksymalnie. W związku z tym ci muzułmanie, a te dzieci znowu mają po 2-3 żony i mają kolejne dzieci. To sprawia, że mają większość w Radzie. Na przykład w Brukseli jest 19 komun, czyli komun, gmin. I oni chodzą do wyborów, są wybierani w tych wyborach. Parę lat temu też mówiłem w telewizji Trwam, że zlikwidowano tradycyjną choinkę na Grand Place, czyli głównym placu brukselskim, aby nie drażnić muzułmanów i zastąpiono ją świecącym prostopadłościanem. Nikt się nie bił, krew się nie lała, ale po prostu chrześcijanie, Europejczycy są wypychani. Są spychani i co najgroźniejsze, nie stawiają żadnego oporu. Czyli Europa jest słaba. A jeszcze słabość wynika z innych źródeł
panie
i kontekstów.
Pośle, panie profesorze, o tych innych mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze powiedzieć. Prosimy bardzo, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Z kim mamy przyjemność?
Grzegorz Kuculek się kłania.
Prosimy, panie Grzegorz.
Z południa Polski. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. I chciałem panom serdecznie podziękować za takie jasne i klarowne przedstawienie sytuacji. Natomiast, panie profesorze, ostatnio oglądałem audycję z panem Kuźmiukiem i Wojciechowskim i moje pytanie jest takie, jak pan zapatruje się na poglądy pana Wojciechowskiego, bo on na sprawę imigrantów patrzał zupełnie zgoła niż pan, przedstawiając imigrantów nie jako osoby bardzo, bardzo przyjaźne Europie i nie będące absolutnie zagrożeniem dla Europy, a zwłaszcza dla kultury naszej chrześcijańskiej. Pozdrawiam serdecznie, przełączam się na odbiór.
Dziękuję, panie Grzegorzu.
Bardzo dziękuję panu za ten telefon i pytanie. Ja nie oglądałem tego programu, o którym pan mówi, natomiast znam obu europosłów, od wielu lat razem zasiadamy w Parlamencie Europejskim. W związku z powyższym ja mogę tylko wyrazić swoją opinię, bo nie mam do czego się tak naprawdę odnieść, gdyż programu nie widziałem. Pan mówi, pan wypowiedział zdanie, że imigranci nie zagrażają Europie czy Unii Europejskiej. No, jest sprawą stwierdzoną, przywoływałem szefów służb specjalnych, że w gronie tak wielkim, 1,2 mln w tej chwili, a jeśli pozwolimy na łączenie rodzin, to Niemcy przewidują, że stanie ta grupa powiększy się do 7 mln. Jeśli wpuszczamy do Europy w sposób niekontrolowany te 1,2 mln ludzi, to w ich gronie znajdą się terroryści, a także wywołane zostaną zamieszki. Mamy na to konkretne dowody i tutaj myślę, że pan dzwoniący do nas nie przeoczył informacji we wszystkich stacjach telewizyjnych podawanych, jakie zamieszki wzniecają imigranci, czy też nazywani uchodźcami, w obozach dla uchodźców.
Na granicach, które są granicami czy to Francji, czy to granicami Unii Europejskiej.
Wszędzie, po prostu wszędzie, gdzie się znajdują i politycy, nie tylko prawicowi, ale odwołuje się do osób, które na co dzień zajmują się sprawami specjalnymi, jak odpowiednie komórki policji niemieckiej. Jeden z szefów niedawno właśnie się wypowiedział, że to jest bardzo poważne zagrożenie. Oni przecież mają swoich informatorów w tychże gremiach. Także to po prostu gołym okiem widać. Jeśli nie jest imigranci nie są zagrożeniem, to z czym mamy w tej chwili do czynienia? To z czym w tej chwili mamy do czynienia? Także myślę, że...
Takie pytanie, panie pośle, panie profesorze, jeżeli znacie się z politykami wspomnianymi przez pana Grzegorza, to raczej ich stanowisko, myślę, że nie jest rozbieżne, tylko wydaje mi się, że raczej zbieżne odnośnie imigrantów.
Tak sądziłem,
ja mam takie wrażenie.
Tak sądziłem i jeszcze dopytam, bo w sprawach tak oczywistych ze sobą nawet nie dyskutujemy, bo to jak się rozmawia, to wynika właściwie z kontekstu, prawda, że się w czymś zgadzamy mamy albo kolejny. Nie zgadzamy. Natomiast no, trudno mi się ustosunkować,
tak,
bo jeśli
wypowiedzi, tak.
Nie oglądałem audycji, to nie mogę się ustosunkować do konkretnego zdania, ale ja przynajmniej nigdy nie słyszałem, aby z ust moich kolegów padło stwierdzenie, że napływ tak wielkiej rzeszy imigrantów nie powoduje problemów. Otóż przeciwnie, mogę powiedzieć o rozmowie z kolegą doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, który jest pełen podziwu i atencji dla zachowania premiera Węgier Viktora Orbana. I to z pewnością potwierdzi. Niniejszym pozdrawiam kolegę. I też sugerował, że dobrze, aby w ten sposób postępować. I powiedział mi w rozmowie, nie zastrzegając prywatności, że de facto pani kanclerz Merkel i inni przywódcy unijni muszą przyznać rację Orbanowi. I to najbardziej ich boli.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Mówi Ryszard z Gdańska, emeryt, były stoczniowiec. Witam ojca i pana profesora. Ja dzisiaj właśnie usłyszałem w telewizji Trwam, że prezydent Gdańska ma zamiar zabronić prowadzenia jakichkolwiek manifestacji w Gdańsku przeciwko emigrantom. To, co się już dzieje w tych naszych mediach państwowych, poza tymi naszymi tylko niewielkimi, które są Republika, Telewizja Trwam i Radio Maryja, te wszystkie media bez przerwy robią dalej naszym ludziom wodę z mózgu i nie można się przez pewne rzeczy przybić. Czy nie można pewnych rzeczy, no mamy w tej chwili tą naszą władzę, która w końcu doszła i ma zamiar zmieniać Polskę. Mamy zamiar zmieniać również tą naszą telewizję publiczną. I czekam, kiedy to nastąpi, żeby wreszcie prawdę można usłyszeć tej naszej telewizji, nawet publicznej, a nie tylko w telewizji Trwam, Radiu Maryja, telewizji i w naszym dzienniku. A poza tym, co jeszcze słyszałem też, że w Niemczech nie jest wcale tak, jak czasem pan profesor mówi, że bardzo duży jest protest przeciwko Angeli Merkel i nawet są głosy żądające jej ustąpienia. Z tym, że też te media typowo państwowe tylko i wyłącznie nagłaśniają sprawę właśnie w taki sposób jak te Angela Merkel, a te mniejsze, które nie mają siły przebicia, no są niewidoczne na antenie. Chciałbym, jakby pan profesor się do tego wszystkiego odnosił. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Panie Ryszardzie, pozdrawiam. Ja, panie profesorze, panie pośle, dodam do tej wypowiedzi pana Ryszarda pytanie, a mianowicie o protesty związane z zastopowaniem islamizacji, stop islamizacji. Te protesty są coraz częściej obecne na ulicach naszych miast i jak ta sytuacja przedstawia się chociażby w innych państwach Europy? Czy pan ma na ten temat jakąś wiedzę? Natomiast ta druga kwestia, to właśnie tak mówiliśmy, jak pan tutaj właśnie, że w Niemczech są głosy sprzeciwu wobec Angeli Merkel, panie Ryszardzie. Tak tutaj padło ze studia.
Tak chciałem właśnie tutaj sprostować, że nie w przeciwieństwie do tego, co mówimy, ale zgodnie z tym, co mówimy. Jeszcze dodam inne kwestie. Kiedy ci imigranci przybywają, to zasiedlają pewne dzielnice. I jest wielki problem, nazwijmy to akomodacyjny czy techniczny z nimi. I dochodzi do tego, że ceny nieruchomości, ładnych domów i działek w tych obszarach spadają ze względu na konieczność graniczenia, sąsiadowania z tak dużą rzeszą imigrantów obcych kulturowo. I to się również Niemcom nie podoba i to przekłada się na polityków, bo oni mają bezpośredni kontakt z politykami, idą do ich biur i ci politycy właśnie wywierają nacisk na panią kanclerz Angelę Merkel. Stąd mówiliśmy, panie Ryszardzie, że znalazła się w potrzasku i to potrzasku zagranicznym, mówiliśmy, czyli zewnętrznym i wewnętrznym. I to musi zostać w jakiś sposób rozpętlone. Natomiast już odpowiadam co do protestów. Otóż niezmiernie ważną kwestią jest zdiagnozowanie, czy mówimy tutaj o imigrantach, a tych nie ma kwestii, że musimy przyjąć. I to regulują specjalne konwencje, które Polska podpisała i na mocy których przyjmuje uchodźców. I tu nie ma żadnego problemu. Natomiast jeśli idzie o emigrantów, to na podstawie traktatu lizbońskiego należy twierdzić, bo tak jest tam zapisane, że każdy kraj może prowadzić suwerenną politykę w tym zakresie. I jeśli może prowadzić suwerenną politykę w tymże zakresie, to powinien ją wypracować. I teraz jeśli ludzie nie zgadzają się z polityką prowadzoną przez własny rząd, to mają prawo w ramach nienaruszania przepisów wewnętrznych, czy to miasta, o którym pan mówi, czy innych, zamanifestować swój stan sprzeciw bądź
poparcia. Jest to forma dialogu.
Jest to forma dialogu. Ja przypomnę, że przecież aby wywalczyć miejsce na multipleksie, również tyle set tysięcy, aby policzyć nawet milionów ludzi i maszerowało i czyniło to w sposób godny, jasny.
Również dotarliśmy dzięki to panu profesorowi i bodajże wtedy europosłowi Zbigniewowi Ziobro do Parlamentu Europejskiego.
Tak, razem z panem ministrem Ziobro zorganizowaliśmy wysłuchanie publiczne w tej sprawie, a także odbywały się przecież marsze w Warszawie, przeogromny marsz rozpoczęty mszą świętą i można było pokazać, zamanifestować, czego chcemy, czego ludzie chcą. Wobec tego ja tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań, jeśli dzieje się to w ramach porządku publicznego i zgłoszenia odpowiedniej manifestacji, pokazanie władzom miejscowości, miasta, czy nawet kraju, czego ludzie się domagają. A przypomnę, że na Lubelszczyźnie wiele miast, burmistrzów odmówiło przyjęcia imigrantów ze względów też technicznych, gdyż nie mają miejsc dla obywateli swojego miasta, aby zapewnić im lokum na zimę. Wobec tego sygnalizowali poprzedniemu rządowi, że jest to niewykonalne. Jak sądzę, te kwestie techniczne też będą bardzo trudne do pokonania nawet w rejonach Europy czy kraju, gdzie takie przyzwolenie będzie i taka chęć pomocy tym imigrantom będzie.
Jedno z praw, które ma każdy obywatel, każdy człowiek na świecie, to prawo do azylu. Jest to prawo ubiegania się o azyl, ale państwo nie ma obowiązku przyjąć każdego, kto o ten azyl czy o status uchodźcy ubiega się. I oprócz tego, że każdy kraj wypracowuje swoją własną strategię przyjmowania bądź nie przyjmowania uchodźców, imigrantów, obowiązuje ta zasada. Każdy z nas może się ubiegać o azyl, ale żadne państwo nie ma obowiązku tego azylu nam udzielić i myślę, że ta podstawowa zasada powinna też przyświecać i rządom, i tym, którzy w jakimkolwiek sposób zajmują stanowisko wobec tej fali imigrantów.
Tak, ja wrócę jeszcze do rozmów, które prowadzę z posłami, europosłami niemieckimi, którzy również rozważają te kwestie, czy mamy przyjąć, kogo mamy przyjąć, czy bardziej zagrożonych, mniej zagrożonych, czy imigrantów ekonomicznych, ale oni zdali sobie w pewnym momencie sprawę z faktu ogromnych liczb. Skoro wewnętrzne dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec wskazują, że do końca roku do Niemiec przyjedzie 1,5 miliona ludzi, jakkolwiek ich nazwiemy.
W większości mężczyzn, którzy sprowadzą młody. Swoje żony, dzieci.
Czyli de facto na podstawie regulacji obecnych 7 milionów. Niemców jest ponad 80 milionów. To już mi mówią koledzy europosłowie, zastanawiają się. To znaczy, że przez jeden rok praktycznie przybędzie nam 9%, czyli co dziesiąta, co jedenasta osoba w Niemczech będzie przybyszem. W tym roku. A jeśli dozwolimy na ten proces przez kilka lat, no to za chwilę połowa mieszkańców Niemiec będzie pochodziła z tych rejonów zagrożonych. Jak ojciec powiedział, młodych mężczyzn, którzy przybywają tu z inną kulturą. W związku z tym nie ma takiej konieczności, aby otwierać drzwi na zewnątrz. Walki toczyły się od dawna w tych rejonach świata i przed uruchomieniem tejże fali uchodźców, migrantów, nie zaistniała żadna szczególna okoliczność czy przesłanka na to, aby ci ludzie szturmem ruszyli czy też forsowali bramy Europy, Unii Europejskiej. W grę tutaj wchodzi akcja, moim zdaniem, w dużej mierze zaplanowana, także opłacana. Przecież to się opłaca wielu krajom. Spójrzmy na taką Turcję, z której to terytorium najwięcej ludzi do nas przybywa. I były opisy w mediach, że w tym kraju nie tylko wskazywano ludziom, w jaki sposób udać się na kontynent europejski, ale zaopatrywano ich w fundusze, śpiwory, namioty. Tam aresztowano pewne osoby, które sprzedawały. Okazało się, ze establishmentu politycznego również osoby były w to zamieszane. Krótko mówiąc, było zielone światło, wyjeżdżajcie, prawda? I w tej chwili Unia Europejska w kontaktach z Turcją, używając języka kolokwialnego, zmiękła. Już dopuszcza rozszerzenie negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. Już nie zwraca uwagi na europejskie wartości, o które tak wcześniej się troszczyła, że tam poniewiera się opozycję, że dziennikarze, ludzie mediów są wtrącani do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Już pan Erdogan jest poważnym graczem, który przyjeżdża do Brukseli i żąda zwołania szczytu Unia Europejska-Turcja. I w tym kontekście, o którym mówiliśmy, czyli pani Merkel, która znalazła się w kłopotliwej sytuacji, pan Hollande, który walczy z państwem islamskim, Unia Europejska na to się godzi, a Turcja i jej władze stają się rozgrywającymi Unię Europejską.
Erdogan wzywa niemalże na dywanik prezydenta Rosji, Putina.
Także. Zna swoją cenę.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Dzień dobry, Ryszard z Wrocławia.
Prosimy, panie Ryszardzie.
Podziwiam pana profesora Piotrowskiego już od dawna. Straszliwie lubię oglądać jego programy z Parlamentu Europejskiego. Mam pewne pytania. W związku z tym, że na przykład Niemcy dawno już ściągnęli wszystkich Niemców z całego Związku Radzieckiego, z żonami Rosjankami, z dziećmi, które nawet nieraz nie umiały po niemiecku. Przeprowadzili szkolenia ich i uczenia języka. I Niemców już na terenie Związku Radzieckiego nie ma. Dzisiaj Rosji prawie że carskiej. Polaków w Kazachstanie jest pełno. Niektórzy z nich byli wywożeni chyba w roku 1936, jeszcze przed II wojną światową. I dziwię się jednemu, że dotychczasowe rządy polskie przez 23 lata, czy 25, czy 26 już po upadku komuny, nigdy nie chciały sprowadzać Polaków ze Związku Radzieckiego, między innymi z Kazachstanu. Teraz nowy rząd pani
Szydło?
Zapomniałem.
Pani Szydło, panie Ryszardzie, tak.
Tak, pani Szydło. Ja przepraszam, mam ponad 82 lata. Proszę mi wybaczyć, że ja dużo rzeczy zapominam. Sprowadził tam 50 czy 150 czy 700 Polaków z Donbasu. O Polakach z Kazachstanu, którzy tam gniją od roku 36, nikt nie wspomina. I ja proszę, bo pan profesor Piotrowski również o tym nie wspomina, żeby zajął jakieś zdanie. Kiedy to się ta krzywda tych ludzi Polaków skończy?
Dziękuję, panie Ryszardzie. Prosimy.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję panu Ryszardowi z Wrocławia, zwłaszcza za ciepłe i miłe słowa pod moim adresem, ale przede wszystkim zapytanie i poruszenie tej niezwykle ważnej kwestii. Ja o niej pisałem i mówiłem, o ile dobrze sobie przypominam, i w tygodniku Katolickim Niedziela, i w telewizji Trwam, w felietonie. Mianowicie, kiedy pani poprzednia premier, pani Ewa Kopacz, zgodziła się na automatyczne rozdzielenie tych uchodźców, de facto imigrantów. Mowa była o 160 tysiącach, a Polska miała przyjąć najpierw tam 6 czy 7, a potem 12 tysięcy i rozdzielać na terenie kraju. I ja zwróciłem uwagę na fakt, że w ślad za tą decyzją poszło pismo do Komisji Finansów w Sejmie, a to z kolei do Ministerstwa Finansów. Ja to pismo widziałem, gdzie w związku z powyższym ówczesna formacja rządząca domagała się przesunięcia środków, czyli zabrania środków dla polskich repatriantów, o których mówił pan Ryszard, i przekierowania tych środków na zorganizowanie miejsc dla uchodźców tychże muzułmańskich. I o tym wspominałem i mówiłem i przywoływałem w tym kontekście akurat przykład Niemiec, o którym mówił nasz telewidz, że Niemcy już dawno uporali się i ściągnęli wszystkich swoich obywateli w pierwszym rzędzie, a dopiero w drugim zajmują się osobami z innych części świata, i postulowałem, aby polski rząd również postępował analogicznie. Ja mam nadzieję, że teraz to dopiero są pierwsze kroki polskiego rządu. Także nawet telewidz nie zapamiętał jeszcze imienia i nazwiska pani premier, ale myślę, że prędzej niż to się utrwali w świadomości wielu Polaków, rząd polski podejmie konkretne działania, zwłaszcza, że już wysłał sygnały werbalne, ale są to sygnały wyraźne polityczne, że nie zamierza realizować wszystkich tych zobowiązań poprzedniej ekipy, i też słyszałem, że zamierza zająć się Polakami na wschodzie.
Nie dla imigrantów, tak dla repatriantów. I też dla pana Ryszarda taka informacja, że to brzmi bardzo pięknie, ale też propagandowa, mianowicie, że wszyscy Niemcy z Kazachstanu czy z Rosji znaleźli swoje miejsce w Niemczech. Nie tak do końca ta sprawa się przedstawia, ponieważ wielu z nich niestety w tym kontekście kultury już zachodniej nie odnalazło się i szukają miejsca w innych częściach Rosji, często nie wracając na swoje stare śmieci, ale w innych częściach Federacji Rosyjskiej, nie zawsze już w Kazachstanie, tam odnajdują swoje miejsce życia. Dlatego kwestia repatriantów nie jest tylko kwestią, by znaleźć im miejsce w Polsce i powiedzieć, jaki tu będzie dla nich raj. Wymaga to też właściwego przygotowania, ale w tej chwili należy wspomnieć tych wszystkich, którzy od wielu, wielu lat w obwodzie kaliningradzkim, a pochodzą z Kazachstanu, czekają na gościnność naszą, czyli są już zdecydowani, że chcą mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Halo?
Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu Piotr z Konina.
Prosimy, panie Piotrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ja
może na temat tych emigrantów. No tak się złożyło, że urodziłem się przed wybuchem wojny. A w 1936 roku Niemcy wyładowali to z Bolszynka 7,5 tysiąca swoich Żydów na terenie Polski. Po prostu między jeziorami. bezładnie trwały transport kolejowy został rozładowany. Po 2 latach ci Żydzi zorganizowani przyszli na boisko uzbrojeni i poczęli walkę z uczniami, którzy trenowali sposobienie sportowe i obronne przez mojego ojca. To było w Grodzisku. No i wtedy w wyniku obrony własnej 2 z tych Żydów zorganizowanych, to była młodzież taka, zostało zabitych, no bo tam w tym czasie, 36 rok, 8, no to było duży napływ zaborców, Niemców, Ukraińców, Żydów i innych, którzy po prostu skłusali gospodarkę miasta, polskich. Na przykład 25 Żydów
panie Piotrze, opanowało... Panie Piotrze,
już kończę.
Tak,
kończę.
Żeby...
Opanowało 50% majątku gminy. I co się stało? Przyszli i burmistrz przyszedł do ojca i mówił: Witold, uciekajcie natychmiast jak najdalej, bo was tutaj zamordują. Kto? No ci Żydzi, co z Łączyniu się wyładowali. No niestety wylądowaliśmy w Piotrkowie Trybunalskim, 8 osób i zostaliśmy pokrzywdzeni w ten sposób, że do dzisiejszego dnia jestem pozbawiony całego majątku, praw sądowych, bo nie mam prawa do odzyskania własnego domu. Nie mam prawa...
Panie Piotrze, ja dziękuję za telefon, ponieważ... No... Nie wiem, w jakim wymiarze go umiejscowić w toku naszej debaty. Czy tutaj ma to coś wspólnego z emigracją, no, z trudną sytuacją związaną z historią pańskiej rodziny i konkretnych osób? Nie wiem, pan profesor.
Ja sądzę, że tutaj panu chodziło o to, że jeśli na jakiś obszar kraju przybywają osoby z zewnątrz obce, to rodzi to konflikty. I to była pewna grupa. Akurat ja muszę powiedzieć, że zawodowo zajmowałem się sprawami migracji, konkretnie reemigracji. Moja książka habilitacyjna nosiła tytuł Reemigracja Polaków z Niemiec w czasie 20-lecia międzywojennego. Na 600 stronach ponad prześledziłem problemy związane z reemigracją, czyli powrotem ludzi do własnego kraju, ale to przecież byli Polacy, tak? Bądź też urodzeni na ziemi innej Polacy, jak wielkie problemy to ewokuje. Wywoływało to wojny nawet optanckie, bo najpierw trzeba było optować. Także zdaję sobie sprawę, jak trudną kwestią jest przesiedlić duże rzesze ludzi, nawet jeśli wcześniej oni byli Polakami, przecież to byli katolicy w zdecydowanej większości, a jednak przeszczepić ich na grunt kraju po kilkudziesięciu latach nieobecności. To co dopiero mówić o osobach, czyli o grupach osób, które napłyną na dane terytorium w zorganizowanych jakichś podgrupach czy grupkach większych czy mniejszych. I tak jak tutaj pan opowiada, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować oczywiście, ale skoro pamięta to z pewnością w gruncie rzeczy, przynajmniej w przybliżeniu tak było, to rodzi po prostu problemy, bardzo duże problemy. I tak jak ojciec mówił, poruszając kwestię Polaków przybywających ze wschodu, trzeba im te warunki przygotować. To nie jest tak, że na przykład przybędzie do Torunia 100 tysięcy osób i one się nagle zaaklimatyzują, prawda? One potrzebują tylko mieszkania, jedzenia, oparcia, one potrzebują pracy, motywacji. Opisywały gazety, a także zagraniczne. W austriackiej gazecie czytałem o przypadku, kiedy zaopiekowano się takimi uchodźcami w Polsce. Nawet ksiądz proboszcz włożył wiele serca w jednej właśnie z miejscowości, na terenach, o których mówi nasz telewidz, po czym wynalazł dla nich pracę, wszystko. Potem jednej nocy wyjechali do Niemiec. Bo ci ludzie tak naprawdę kierują się, na razie przynajmniej, do Niemiec. I to jest ich cel wędrówki. W związku z tym nawet jak w chwili obecnej zapewnimy im optymalne warunki, to sercem są gdzie indziej. Bo u nas mimo wszystko zabezpieczenie socjalne i warunki materialne nie są tak dobre jak w Niemczech, Francji czy w Szwecji, która również się zamyka.
Przed nami kolejny telefon, a my rozmawiamy o zagrożonej Europie i te rozmowy prowadzimy z profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Wciąż pozostaje pytanie związane z miejscem Polski w zagrożonej Europie i misją Polski w zagrożonej Europie. Pamiętamy przed 11 laty, jakie cele stawiano przed Polakami przy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wiemy, co z tego wyszło, co nie wyszło. Staliśmy się najczęściej tanią siłą roboczą dla wielkich potęg europejskich. Jak pan profesor dziś rozpoznaje miejsce Polski w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej?
Na początku, przed akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej, mowa była o traktacie z Nicei. Przecież jeden ze znanych polityków, nie z mojego obozu politycznego, nawoływał Nicea albo śmierć. I okazało się, czyli w skrócie szło o dobre usytuowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej, szło o sposób głosowania w Radzie Unii Europejskiej, gdzie mieliśmy akurat bardzo dobrą pozycję, bo Niemcy mieli 29 głosów, a Polska mniejsza miała 27. Czyli o 2 głosy mniej. No i jeszcze szło o inne techniczne kwestie. Więc było, powiedzmy sobie, pod kątem technicznym nieźle, ale to zostało wycofane. To zostało zmienione przez traktat lizboński. Zasada podwójnej większości. Spadła rola Polski w Unii Europejskiej. Polska pod względem liczby ludności mieszkańców plasuje się na 6. miejscu. Kiedyś była ex aequo z Hiszpanią, teraz Hiszpania jest pierwsza, ale tego nie widać niestety na zewnątrz. Polska zawiązała sojusz, mi się wydaje, bezkrytyczny z Niemcami. Oczywiście to jest kraj największy, decydujący w Unii Europejskiej. No ale podążanie w sposób naprawdę bezrefleksyjny za wszystkimi decyzjami i sugestiami kanclerz Niemiec nie było w każdym wypadku dobre dla Polski. I teraz niemiecka opinia publiczna epatowana jest pewnymi zagrożeniami, rzekomo mającymi płynąć z Polski po wyborze nowych władz, nowego rządu. Uważam, że tak się nie stanie. Zarówno Niemcy, jak i inne kraje bardzo szybko się z tym pogodzą, a większość już się pogodziła i próbuje ułożyć to na nowo. I następuje przeszeregowanie państw. Niemcy widzą, że już tak bezkrytycznie od danej formacji politycznej rządu polskiego mieć nie będą i widzą, że Polska bardziej stawia na współpracę z Wielką Brytanią, która szykuje się do referendum w sprawie wyjścia bądź nie wyjścia z Unii Europejskiej. I przypomnę, że David Cameron zwlekał z rozpoczęciem tego procesu ogłoszenia punktów warunkowych pozostania w Unii Europejskiej i rozpoczęcia dyskusji do czasu wyborów w Polsce. I po wyborach rozpoczął się ten proces. Wielka Brytania, czy David Cameron, z którym rozmawiałem nie tak dawno w trakcie spotkania na Downing Street 10, całej naszej frakcji zresztą, jest za tym, żeby jego kraj pozostał w Unii, ale jeśli nie zostaną spełnione warunki, które stawia Wielka Brytania, to najprawdopodobniej kraj ten opuści struktury Unii Europejskiej. Na flance południowej i wschodniej mamy Polskę, mamy Węgry, mamy Czechy, mamy Słowację, które całkiem inaczej patrzą na ten model integracji. I z drugiej strony trzeba też dostrzec, że niektóre regiony poszczególnych krajów członkowskich Unii, jak chociażby Katalonia, chce oderwać się od Hiszpanii, co zostało przegłosowane w tamtejszym parlamencie i rozpoczął się taki, powiedzmy, nieformalny proces, ale także Szkocja i inne kraje, Bawaria, która oczywiście tego nie zrobi, ale również podnoszą się głosy, że jest to wolne państwo Bawaria, bardzo silne gospodarczo. Skoro kanclerz Niemiec prowadzi tak nieodpowiedzialną politykę, to dlaczego nie spróbować samemu, przynajmniej w obszarze polityki uchodźców bądź imigrantów. W związku z tym Polska musi w tej chwili aktywnie powinien reagować na bieżącą sytuację polityczną i zawiązywać sojusze racjonalne, ale też no, muszą być pewne ramy lojalności. Nie można prowadzić naszych partnerów, bo nie ma przyjaciół w polityce. Są partnerzy. Jeśli skupiamy się w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to nie można na jednym spotkaniu zapewniać, że będziemy podtrzymywać nasze wspólne stanowisko w sprawie uchodźców, migrantów, a później z tego stanowiska się wyłamywać tak nagle, bo to tworzy zły klimat i Polska staje się wtedy partnerem niewiarygodnym. Jeśli wcześniej wynegocjujemy pewne sprawy, to zgoda. Ale teraz te kontakty, jak widzę, z Brukseli, Strasburga, polskiej polityki zagranicznej są odbudowywane zarówno z Węgrami, jak i z Czechami, ze Słowacją, którzy, no powiem szczerze, europosłowie czescy nie pytają, po tym akcie pani Kopacz byli bardzo zawiedzeni. I mówią, no dobrze, no już rozumiemy, że postąpiła nielojalnie względem nas, ale jak wy sobie wyobrażacie sytuację, że odeślą wam 7 czy 10 tysięcy uchodźców do Polski, a oni chcą być w Niemczech. To pyta mnie europoseł czeski, to co, przywiążecie ich do kaloryferów i będziecie pilnować, zrobicie zasieki, żeby nie uciekli, a oni uciekną znowu do Niemiec, to ich tam wyłapią i znowu wam tu przywiozą. Więc
radione samochody.
Na przykład. Więc tak jak zaczynaliśmy audycję, trzeba po prostu realnie spojrzeć na rzeczywistość i to nie z punktu widzenia wygodnych foteli i przestronnych, ciepłych pokoi Parlamentu Europejskiego w Brukseli czy w Strasburgu, tylko wyjść do ludzi i zobaczyć, co się dzieje na ulicy.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Przepraszam Państwa, że nie odebraliśmy kolejnych telefonów. Czas jest w tym względzie nieubłagany. Zagrożona Europa, profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, naszym i Państwa gościem. I mamy nadzieję, że kiedyś Europa zjednoczy się w wyznawaniu jednej wiary, a nie będzie szukała tylko i wyłącznie siły w układach politycznych.
Oby. Miejmy taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz.